Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Żaneta Walentyn, witam Państwa, a dziś pytamy o to, co się stanie z polską gospodarką, kiedy Niemcy otworzą swój rynek pracy i ukraińscy pracownicy tutaj w Polsce wyjadą za naszą zachodnią granicę, a 70% spośród nich to właśnie deklaruje. I co wtedy? Czarna dziura? O tym dziś będziemy rozmawiać, a z nami są w toruńskim studiu pani Magdalena Zboińska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
A w Bydgoszczy pani Agnieszka Dobrodziej, Państwowa Inspekcja Pracy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Roman Rogalski, Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam państwa, witam panią redaktor.
I pan Robert Górecki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Pracy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To może zaczniemy wobec tego od pracodawcy. Panie prezesie, pan już myśli o tym, co będzie, jeżeli Niemcy, a to jest możliwe, otworzą swój rynek pracy dla Ukraińców? To będzie problem dla pracodawców?
Bardzo duży problem, ale tylko nie dla pracodawców, dla całej gospodarki, czyli mówiąc problem dla całego, dla całego państwa. Dlatego, że statystyki mówią, że mamy 1 100 000, może 2 000 000 pracujących w Polsce obywateli Ukrainy. I ich wyjazd, nawet w połowie, całkowicie załamałby dwa sektory gospodarki, nawet trzy. Mam na myśli przemysł, gdzie pracuje 40%. Mam na myśli budownictwo i usługi hotelarsko-gastronomiczne. Więc prawdę powiedziawszy, nawet nie dopuszczamy takiej myśli, aczkolwiek trzeba pragmatycznie do tego podejść i zastanawiamy się, czym można by tych ludzi zastąpić, tych pracowników. Mam tu na myśli rewolucję, czwartą rewolucję przemysłową, czyli sztuczną inteligencję, ale w usługach gastronomicznych trudno będzie to zrobić, w budownictwie jeszcze też trudno, w przemyśle łatwiej, prawda, bo mogą roboty przemysłowe to robić. Ale generalnie rzecz ujmując i brutalnie mówiąc, byłaby to katastrofa dla naszej gospodarki. Gdyby wyjechało 50%, a deklaruje 60%,
Nawet
70%, tak jak pani redaktor mówi, byłaby to absolutna katastrofa dla naszej gospodarki, dla naszych przedsiębiorców, dla produktu krajowego brutto. No, trudno mi sobie to wręcz wyobrazić na dzień dzisiejszy.
Ja jestem ciekawa, czy mamy na to przygotowane jakieś scenariusze, bo przecież na pewno zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że takie są właśnie badania. Poza tym liczyliśmy przez wiele lat na to, my Polacy, że no ta bliskość kulturowa, językowa, także geograficzna spowoduje, że oni jednak nie wyjadą za niemiecką granicę. Tymczasem oni deklarują, że tak, wyjadą, no bo jeżeli, i tak już nie są z rodzinami, prawda? Więc mamy pierwszy telefon w tej sprawie. Państwo, mamy pierwszy telefon. Halo? Słyszymy się?
Dobry.
Dzień dobry. Proszę bardzo, jest pan na antenie.
Pytanie do tego pana. To mówi o Ukraińcach. Kto wydał 1 750 000 kart pracy w naszym kraju?
No kto wydał?
Mam takie pytanie. Kto wydał te karty? Kto im kazał pracować w naszym kraju?
No kto im kazał? My się cieszymy, że oni pracują.
Nie wyjeżdża do Niemiec. Bo myślisz, że w Niemczech to ich zaraz posadzą i będą zarabiać kokosy.
Ale wie pan, Polacy też wyjeżdżają.
Żeby pracować w Niemczech, halo, teraz ja mówię. Tam, żeby pracować w Niemczech, to trzeba mieć działalność gospodarczą, trzeba płacić podatki, nie ma przekrętów, nie ma na czarno, nie ma na budowach Juziu, Franek, Heniu, tam nie wiadomo skąd. Niech ten pan razem z nimi wyjedzie, jak panu przeszkadza. Niech się jedzie z nimi, niech się tam pracuje z nimi. I ten pan z Lewiatanu tak samo.
Ja widzę, że panu przeszkadzają ukraińscy pracownicy, tak mi się wydaje.
W moim kraju nie mają tu bytu.
Wie pan, co by było, gdyby ich nie było?
Nie mają tu bytu, nie mają bytu w ogóle. Dobrze. To jest bandycki naród, który nie
powinien... to już dziękuję bardzo. Tak nie możemy. No. Tak nie możemy obrażać nikogo. Zwłaszcza, że proszę państwa, pomijmy emocje. Sytuacja wygląda w ten sposób, że gdyby nie ukraińscy pracownicy, których jest tutaj około 1 000 000, jeśli się nie mylę, w Polsce, prawda?
Statystyki mówią nawet o 2 000 000.
Tak, pan Robert Górecki. W naszym województwie zaraz powiemy, ilu jest, ale gdyby nie oni, to nie żyłoby nam się tak, jak nam się w tej chwili żyje, bo byłby po prostu powstrzymany rozwój gospodarczy najzwyczajniej w świecie. A już teraz, mimo tego, że są Ukraińcy na rynku pracy w Polsce, to i tak mamy deficyt rąk do pracy, mimo wszystko. Ale dobrze, pan Robert Górecki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Pracy, jak to wygląda w naszym województwie, jeśli chodzi o zatrudnianie w ogóle cudzoziemców, bo większość stanowią Ukraińcy, ale proszę bardzo.
Dokładnie. Tutaj dobrym takim wyznacznikiem, w którym kierunku te ruchy pod kątem legalizacji zatrudnienia cudzoziemców idą, to jest taka statystyka ogólna. Ilość wydanych decyzji w przeciągu 3 ostatnich lat, i to odpowiednio rok 2016 to jest 8200 zezwoleń, rok ubiegły, czyli 2017, już jest 16 tysięcy, natomiast na dzień dzisiejszy mamy już około 15 tysięcy decyzji wydanych.
A mamy połowę roku.
Tak, i mówimy tutaj tylko i wyłącznie o zezwoleniach na pracę, czyli potencjalnie tytułach, które pozwolą na wjazd cudzoziemców, generalnie, bo tutaj może być to nieco modyfikowane. Do tego należy dołożyć około 4 do 5 tysięcy tytułów pobytowych w postaci zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, czyli łącznie około 20 tysięcy takich tytułów było już w tym roku wydanych, i ta ilość cały czas rośnie. Tutaj koleżanka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy pewnie dopełni tego obrazu, ponieważ tam będzie też kwestia oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Natomiast to zapotrzebowanie cały czas jest widoczne, ale też widać, że są potencjalni kandydaci do tej pracy, więc jeszcze ten...
Jeszcze wciąż
tak,
są.
Bo rosną nam cały czas te statystyki. Jeżeli chodzi o zezwolenie na pracę, to są cudzoziemcy, którzy częściowo cudzoziemcy, którzy jeszcze są za granicą. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na to,
czyli
że...
Czyli jeszcze są w swoim macierzystym
tak,
kraju.
Natomiast zmienia się też kierunek, bo coraz częściej pojawiają się u nas wnioski o legalizację pracy obywateli Indii, czy Chin.
Nepalu.
Nepalu, dokładnie. Dlatego już jest ten, że jak powiem, zaciąg idzie jeszcze dalej, ponieważ ten rynek ukraiński się też powoli czerpie. Tam robił ktoś statystykę w ubiegłym roku. 5% siły tej roboczej w wieku produktywnym wyjechało z tego kraju.
Więc... Oni mają sami problem.
Tak, jest też to ogromny problem na Ukrainie.
Tak, oni mają, oczywiście. Dobrze, to dajmy wobec tego wywołanej już pani Magdalenie Zbolińskiej głos Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o pozwolenia? Bardzo łatwo w tej chwili obywatelowi Ukrainy znaleźć pracę w Polsce i w ogóle wyjechać do Polski, prawda? To nie jest żadna przeszkoda.
Witam ponownie. No nie jest to żadna przeszkoda. Pomimo pewnego takiego ryzyka, które ministerstwo podjęło od 1 stycznia bieżącego roku, wprowadzając na przykład opłatę 30-złotową za procedurę rejestracji oświadczenia, czy też wydania zezwolenia na pracę sezonową,
to
okazało się...
To nie jest dużo, prawda? 30
to nie jest dużo. No tak na marginesie wzbogaciło to budżet przynajmniej na dzień 30 czerwca. Krajowy budżet wysokością ponad 24 milionów złotych.
Naprawdę?
Takie były wpływy.
To z tych 30 złotych?
Tak, bo bierze się to z tego, że na 30 czerwca w skali kraju zarejestrowano ponad 821 tysięcy oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W naszym województwie ta skala jest no nie za wielka. Plasujemy się w środku tabeli na 8 miejscu z ilością ponad 35 tysięcy zarejestrowanych oświadczeń. Ministerstwo od 1 stycznia wdrożyło dwa nowe takie narzędzia dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Są to wspomniane oświadczenia oraz zezwolenia na pracę sezonową. Okazuje się, że w naszym województwie tych zezwoleń na pracę sezonową wydano tylko 621, jeśli chodzi o skalę pierwszego półrocza. Także zdecydowanie więcej jest rejestrowanych oświadczeń w branżach pozasezonowych. I faktycznie muszę powiedzieć, taką refleksję chyba wszyscy mamy, że gdyby nie dostęp zewnętrznej siły roboczej, tutaj mówimy o pracownikach z tak zwanych państw trzecich, to gospodarka załamałaby się, a ministerstwo już na tym etapie myśli o przyciągnięciu cudzoziemców z nowych kierunków migracyjnych i są to Filipiny, Wietnam, Nepal, Uzbekistan, także szukamy pracowników wszędzie, tak aby uprzedzić to, co może się stać na europejskim rynku pracy.
Zanim oddam głos pani Agnieszce Dobrodziej, to jeszcze kolejny telefon. Halo, witam. Oj, proszę ściszyć telefon, bo się sprzęga. Tak, proszę bardzo, jest pan na antenie.
Dzień dobry, z tej strony Adam Bydgoszcz. Ja przysłuchuję się Państwa audycji i powiem szczerze, że jestem bardzo zaniepokojony, bo mówimy tutaj, jak zatrzymać Ukraińców, ściągnąć inne osoby do pracy w naszym kraju, natomiast wielu Polaków wyjechało za granicę za pracą.
To prawda.
Nie mówi o tym, żeby ich próbować zachęcić do powrotu do Polski, a jeżeli już, to jakimiś pomysłami, które w ogóle nie przystają do realiów dzisiejszych i próbuje się łatać naszą gospodarkę siłą roboczą skądś tam, natomiast nikt nie myśli o nas. Nie jesteśmy w ogóle gospodarzami we własnym kraju. Jak to się dzieje, kto do tego dopuścił i kto za to odpowiada, bo ja wiem, że to nie jest jeden rząd, ale na pewno gdzieś zaczął się ten proces i on cały czas postępuje.
Rozumiem. To za chwilę do tego wrócimy.
Czy pan jest pracownikiem, czy pan prowadzi firmę? Bo to zawsze spojrzenia są z dwóch stron.
Ja jestem pracownikiem.
Aha, dobrze, dziękuję bardzo.
Za chwilę do tego wrócimy, ale sytuacja, myślę, wygląda w ten sposób, że jeżeli nie zaproponujemy Polakom wyższych pensji, to oni będą wyjeżdżać, bo to jest naturalne, tak jak Ukraińcy wyjeżdżają, a nie możemy zaproponować, bo co się wtedy stanie z pracodawcami i z rynkiem nie tylko pracy, ale też w ogóle z rozwojem przedsiębiorczości. To zaraz na ten temat porozmawiamy z panem prezesem Rogalskim, ale teraz jeszcze pani Agnieszka Dobrodziej. Państwowa Inspekcja Pracy, pani się zajmuje też właśnie w inspekcji cudzoziemskimi pracownikami, tak? I czy oni, czy ich prawa są takie same jak Polaków? Czy te prawa są częściej łamane, bo oni są bardziej bezradni ze względów także językowych?
Znaczy tak, tą tematyką zajmuję się od 11 lat, jeśli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców i powiem szczerze, że na początku rzeczywiście pracownik cudzoziemski był jakimś innym rodzajem pracownika, jeżeli tak mogę kolokwialnie powiedzieć. Natomiast w tej chwili dla nas jest to zupełnie bez różnicy, ponieważ my badamy kwestie dostępu do wszelkich zabezpieczeń społecznych, prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy na tej samej zasadzie. Jeżeli mówimy o pracowniku polskim czy cudzoziemskim, nie ma to żadnego znaczenia. Na pewno jest więcej obowiązków po stronie urzędu, aby sprawdzić kwestię legalnego pobytu, legalnego zatrudnienia, więc badamy dosyć szczegółowo dokumenty pobytowe cudzoziemców, oświadczenia, zezwolenia. Na pewno to jest gro dodatkowej pracy, czego nie ma przy obywatelach polskich, ale nie ma to znaczenia. Czyli mają równy dostęp w tej chwili do wszelkich kwestii zagwarantowanych kodeksem pracy, rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Pod tym kątem badamy, także dla nas nie ma to znaczenia, natomiast kwestia ewentualnych naruszeń, tutaj właściwie one są bardzo podobne, czyli też jest grob obywateli polskich, które wykonują pracę bez jakichkolwiek umowy i również to odnotowujemy po stronie pracownika cudzoziemskiego.
A czy z doświadczenia wynika, że ukraińscy pracownicy są zatrudniani na przykład najniższych pensjach, tych ustawowo najniższych, czy...
Tak, na pewno tak mogę potwierdzić taką tezę, mianowicie państwo gwarantuje minimalne wynagrodzenie za pracę w zakresie umowy o pracę i również stawka minimalnego wynagrodzenia z umowy zlecenie czy umowy o świadczenie usług. I to rzeczywiście państwo gwarantuje i na tych stawkach co do zasady cudzoziemcy są zatrudniani, natomiast dla obywatela polskiego jest to dosyć niska stawka, stąd taka potrzeba
czyli
zatrudnienia.
Czyli możemy powiedzieć, że to są najtańsi pracownicy.
Tak, możemy tak powiedzieć.
A specjaliści są, panie prezesie, zatrudniacie państwo też specjalistów z Ukrainy? Wiadomo, że oni będą na wyższych stawkach. Czy to się nie
więc
zdarza?
Więc zmienia się ta sytuacja i ona w tej chwili jest taka, że 1/3 z tych Ukraińców, którzy pracują w Polsce, pracuje w swoim zawodzie. To jest bardzo duży wskaźnik. Znaczy to, że oni wykształcenie, które uzyskali na Ukrainie, a czasami są to bardzo dobrze wykształceni pracownicy, uzyskują podobne stanowiska w Polsce. 1/3, to jest już bardzo dużo. W związku z tym też już nie można mówić o niskich stawkach, które oni otrzymują za to wynagrodzenie. Ale ja pozwolę sobie tak cofnąć i odnieść się do tych dwóch głosów, które były przedtem. Do pierwszego pana, który dzwonił, to miałbym takie pytanie w kraju, który jest chrześcijański, żeby w ten sposób traktować ludzi, którzy przyjeżdżają ze strefy walk, ze strefy, gdzie nie mogą się utrzymać socjalnie. Ja tylko przypomnę historię Polski, prawda? 3 fale emigracyjne, lata 80. gdzie w sytuacji, kiedy mieliśmy tutaj silny komunizm, nasi młodzi ludzie wyjeżdżali na zachód, tak? I tam byli przyjmowani. No, zwróćmy uwagę na perspektywę czasu i bądźmy trochę sprawiedliwi wobec historii. Natomiast drugi pan, który dzwonił, był pracownikiem, ja rozumiem jego obawy, ale powiedziałbym tak, że nie ma się czego obawiać. Dzisiaj stopa bezrobocia wynosi 6,2% w skali kraju, tak? Natomiast takie miasto jak Poznań ma 1% bezrobocia, miasto Warszawa ma 2% z kawałkiem, także to są takie wskaźniki, które mówią, że pracodawca już dzisiaj nie może znaleźć pracownika, co nie jest złe dla pracownika, bo on może wybierać pracę i może wybierać stawki, więc krytyka tego, że Ukraińcy psują rynek, to jest absolutnie nieprawda. Oni pobudzają rynek. A dlaczego jeszcze pobudzają rynek? A dlatego, że oni, zarabiając te pieniądze, robią konsumpcję wewnętrzną. Mam taką statystykę, przytoczę, że taki średnio biorąc pracownik ukraiński wydaje na żywność 500 zł, korzysta z polskich operatorów komórkowych, 60% planuje zakup mieszkania, to znaczy, że wiążą przyszłość swoją z Polską. Mhm. To są bardzo ważne elementy.
Przyjeżdżają tu rodziny z dziećmi, co też jest dla nas istotne.
Przyjeżdżają rodziny z dziećmi, starają się przynajmniej z tych terenów zachodniej Ukrainy, która przed II Rzeczpospolitej należała do Polski, uzyskiwać jakieś karty Polaka, czy nawet obywatelstwa, są to bardzo pozytywne elementy. Bierzmy pod uwagę sytuację demograficzną, jaką mamy.
No właśnie.
Czy lepiej nam ściągać pracowników z Nepalu, z Wietnamu, którzy są, no powiem brutalnie, obcy kulturowo, tak? Oni przyjadą i będą ściśle traktowani jako siła ekonomiczna, nic więcej. I troszkę wrócę też do tego stosunku, jaki mamy do pracowników ukraińskich. Ja generalnie nie zgadzam się z takim założeniem, że pracownik z Ukrainy stanowi tylko pozycję w bilansie, tak? Przyjeżdża, wykonuje pracę, dostaje określone pieniądze. To jest zbyt mało. Im trzeba również zagwarantować pewną wejście w społeczeństwo, tak? Właśnie to, co pani mówi, te rodziny i tak dalej. My nie poradzimy sobie w przyszłości z naszą demografią. To widać gołym okiem. W związku z tym lepiej nam przyjąć pracowników z Ukrainy, którzy są mentalnie nam bardzo bliski, kulturowo bliscy, niż jakichkolwiek innych.
Niż z Nepalu.
Niż z Nepalu. I dlatego, to zresztą tu słyszałem, że Urząd Wojewódzki i pan wojewoda również planuje specjalną konferencję temu poświęconą, żeby przygotować program, który by tych Ukraińców wiązał z naszym krajem na stałe. I nasze społeczeństwo absolutnie nie powinno traktować tych ludzi, którzy stamtąd przyjeżdżają, jako tych, którzy coś tu nam zabierają. Nie. Oni nam dają bardzo dużo dobrych rzeczy. Bardzo dużo. Czy ktoś słyszał o jakichś wielkich burdach z udziałem, tak, Ukraińców? Nie. A popatrzmy, co się dzieje z tymi imigrantami, którzy są w Niemczech, prawda, no.
Z Bliskiego Wschodu.
Bliskiego Wschodu. Porównanie
Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę, bo oni też śledzą pilnie, tak jak i Polacy, sytuację na świecie i bardzo często, kiedy się czyta na przykład na forach ich wypowiedzi w gazetach, w środkach komunikacji publicznej, w mediach, to oni wiedzą, że przed nami jest taka alternatywa. Albo oni, albo uchodźcy, jakkolwiek ich nazwać, przybysze z Bliskiego Wschodu,
którzy
na co nie ma
zgody.
I którzy jednak są nam obcy kulturowo.
Ja bym chciała jeszcze może
powiedzieć
kilka słów na temat zawodów deficytowych, bo to jest bardzo ważny problem. Przecież to są właśnie zawody, gdzie w ogóle nie ma obywateli polskich i są to bardzo potrzebne zawody, na przykład kierowca w transporcie międzynarodowym. Tak? No nie mamy praktycznie obywateli polskich, którzy wykonują tą pracę. Gro to są właśnie obywatele Ukrainy, czy gastronomia, czy usługi hotelarskie, czy nawet handel i budownictwo. Tutaj na to też bym chciała zwrócić uwagę. Typowo zawody deficytowe.
Zanim oddam głos panu Robertowi Góreckiemu, to jeszcze jeden słuchacz. Bardzo proszę, halo, jest pan na antenie?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi pan Janusz z Podgrudziądza.
Witam.
Ja mam pytanie do tych przedsiębiorców, to takim brakuje rąk do pracy. Czemu nie inwestują w miastach w Polsce, w których jest bardzo duże bezrobocie, takich jak Grudziądz? Grudziądz wygląda jak Wrocław po 15 lat po wojnie.
Ale chce pan powiedzieć, że w Grudziądzu jest bezrobocie?
Słucham?
Chce pan powiedzieć, że w Grudziądzu jest wysokie bezrobocie i nie można znaleźć
małe?
Pracy? Bo ja wiem, że było swego czasu, nawet
proszę
sięgające
pani, ja
30%. A w jakim zawodzie pan szuka pracy, jeśli wolno spytać?
W trzech. Już byłem dwa razy przekwalifikowany w Urzędzie Pracy i nadal pracy nie ma.
A można zapytać, jakie to zawody, czy to...
Proszę pani, pracownik administracyjno-biurowy, web developer i nauczyciel fizyki.
Mhm. I nauczyciel, i w żadnym z tych zawodów nie ma pracy dla pana. Mhm, rozumiem. Dobrze, proszę
no
pana...
dobrze, to niech pani teraz... Chodzi mi o to, żeby się ci pracownicy...
Ustosunkowali, tak. No, ja myślę, że pan prezes Rogalski nie zatrudnia nauczycieli, prawda?
To nie o to chodzi. Mm-hmm. Niech pani nie myśli, że tylko brakuje ludzi w tych zawodach. Brakuje pracy w tych zawodach grudziących. Wszystkich.
To ja wam dam głos, dobrze. To ja myślę, że do pana pytania powinna się ustosunkować pani Magdalena Zboińska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Pani, ja do końca się wyłączę. Część w Grudziądzu i w powiecie Grudziądzu jest 6,5 tysiąca bezrobotnych. Centrum Grudziądza wygląda, proszę pani, jak Wrocław 10 lat po bombardowaniach w czasie wojny. I ktoś powie, że brakuje ludzi do pracy, to są tanie tereny do inwestycji. Miasto Grudziądz wystawia mnóstwo terenów na sprzedaż w centrum miasta, nikt się nie zgłasza. No stop, są przetargi na te same grunty.
No to jest...
I wy mówicie, że wy nie macie miejsc do inwestowania i ludzi do pracy, że będziecie szukać ich w Nowym Jorku.
I proszę bardzo, do widzenia. Pani Magdalena Zboińska, jak to wygląda w Grudziądzu wobec tego? Halo, słyszymy się?
Tak, słyszę. Ja tutaj może szczegółowych danych co do Grudziądza nie znam. Mm-hmm. Natomiast powiem o Włocławku. Nie opodal Włocławka, w powiecie włocławskim, dzięki staraniom Urzędu Miasta i Gminy Brześć Kujawski powstała Brzeska Strefa Gospodarcza. Rozruszała naprawdę rynek włocławski. My jako Wojewódzki Urząd Pracy współpracujemy z jedną z toruńskich agencji zatrudnienia, która rekrutuje dla tego obszaru, szczególnie dla przemysłu samochodowego. Osoby, które są tam zatrudnione, pracują przy montażu wiązek elektrycznych do siedzeń, do samochodów różnych typów. Powiem, że w trakcie jednego miesiąca agencja zrekrutowała 50 osób i 20 kolejnych ma wydane skierowania na badania lekarskie. Natomiast nie można powiedzieć, że sprawa idzie jak krew z nosa. Natomiast przy założeniu, że w tym zakładzie, jest to zakład Kongsberg Automotive, docelowo ma pracować 1000 osób, to na dzień dzisiejszy pracuje tam 300. Druga taka inicjatywa, również, która będzie posadowiona w Brzeskiej Strefie Gospodarczej, to jest związana z przemysłem odzieżowym, prace magazynowe, centralne biuro wysyłkowe, między innymi marki Reserve.
Ja rozumiem, to są takie dokładne...
To ruszy od razu.
Mhm, to są takie dokładne informacje, ja to wszystko
można
rozumiem.
Powiedzieć, ale... Można powiedzieć, że tak. Kto chce, znajdzie pracę.
No
przynajmniej
właśnie
we Włocławku.
Chciałam o to zapytać, jak to jest, jeżeli ktoś ma 3 zawody, tak? Mhm. I może pracować jako pracownik biurowy, jako nauczyciel fizyki i jeszcze już nie pamiętam, co ten pan wymienił, to czy to jest możliwe, żeby w obecnych czasach, kiedy brakuje rąk do pracy, tej pracy nie dostał? W naszym województwie.
W swoim zawodzie być może. W swoim zawodzie być może.
Ale ten pan mówił o 3 różnych.
No wymienił 2, pracownika administracyjnego.
Nie, 3 wymienił.
Tak?
Tak.
Branża deweloperska.
Branża deweloperska, słusznie. Mhm. Czy to tak jest rzeczywiście możliwe, czy nie?
No znaczy nie ma gwarancji na to, że się pracę znajdzie, bo do tego wchodzą po pierwsze potrzeby pracodawców,
ale
po drugie,
można się
osobowościowe. Można się przekwalifikować, natomiast można podjąć pracę, jeżeli jest taka sytuacja newralgiczna, nawet poniżej kwalifikacji.
Na czas jakiś, prawda?
Dokładnie.
Dziękuję pani, pan Robert Górecki. Tylko wiecie państwo, ja sobie tak myślę, że jeżeli ktoś na przykład, skończył studia albo ma jakiś dobry zawód i teraz nie może w tym zawodzie w Polsce znaleźć pracy, a wyjeżdża do Niemiec, do Wielkiej Brytanii i tam tę pracę znajdzie i ona jest o wiele wyżej płatna, niestety. jeszcze wciąż niż w Polsce, to jednak wielu Polaków się na to decyduje. I trudno się temu dziwić, jeżeli za tę płacę, którą uzyska w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, będzie go stać na to, żeby utrzymać rodzinę. A tu w Polsce owszem też, ale na gorszych warunkach. To czy nie powstrzymamy przecież tego wyjazdu, wypływu, eksodusu Polaków na zachód, jeśli nie zmienią się warunki i nie będą płac i nie będą porównywalne do płacy no właśnie w wymienionych krajach, prawda, panie prezesie?
Samą płacę bym się tutaj nie sugerował, bo oczywiście brutto wynagrodzenie pracownika w Anglii jest wyższe, tylko proszę zwrócić uwagę, jakie ma koszty utrzymania. Mhm. Jeśli ten pracownik jest z dolnej grupy wynagrodzeń, to on w tej Anglii ledwie się utrzymuje na poziomie życia, tak, socjalnym. Mhm. Prawie nic nie odłoży. Więc jeśli tak by się odnosić, to jedzie tam, nauczy się języka, popatrzy na inną kulturę, może to są wartości dodane. I troszkę odnosząc się do tego pierwszego pana, który mówił, że tylu mamy naszych obywateli, którzy pracują za granicę, czemu nie wracają. Sama pani redaktor powiedziała, pracownik kieruje się i obywatel każdego państwa kieruje się przede wszystkim własną ekonomią. Oczywiście. I własnym bytem. Mhm. A Unia Europejska gwarantuje przepływ ludzi, kapitału i technologii i tak dalej. I więc nie można naszym obywatelom zabronić, że chcą tam jechać.
Jasne.
Niech jadą. Natomiast ja nie bardzo bym się tak martwił aż, czy oni wrócą, czy nie wrócą. Bo po pierwsze, z punktu widzenia naszego państwa robią transfery pieniężne do Polski, tak? Zasilają nasz system bankowy, robią pewien plus. Po drugie, może nabędą nowych kwalifikacji, a po trzecie, nasze wynagrodzenia w Polsce, naszych pracowników systematycznie rosną i one gdzieś, w którymś momencie zbliżą się do tej bariery, kiedy tu będzie lepiej, a nie tam. I oni wtedy wrócą.
Kiedy to może przypuszczalnie nastąpić?
To może być perspektywa około 8 lat. Tak,
to wcale
nie taka długa, dlatego że patrząc na postępy dotyczące wynagrodzeń, on idzie wciąż do góry, tak jak to dzisiaj obserwujemy. Już pomijam to, że ustawodawca nam ciągle podnosi to minimalne wynagrodzenie, ale mało komu się płaci te minimalne, zawsze są wyższe. Więc to się w pewnym momencie wyrówna i będzie bodziec do tego, żeby wrócić. Nie trzeba wymyślać żadnych zachęt, którym rząd mówi, że coś tam im damy, jakiś początek na otwarcie firmy. To według mnie nie będzie zachętą. Zachętą będą ściśle warunki ekonomiczne, kiedy one się staną takie, że lepiej być w Polsce niż za granicą.
No jest jeszcze jeden warunek, że ci ludzie, bo może być tak, że ci ludzie wyjechali z całymi rodzinami i dzieci już chodzą do szkoły, mhm. jest już kupione mieszkanie czy dom, ci ludzie już tam zapuścili korzenie i dlatego zostaną. Bo
może zostaną, ale wciąż są obywatelami Unii Europejskiej.
Z całą pewnością. Ale być może to, o czym pan mówi, powstrzyma wyjazd pracujących tu jeszcze w Polsce Polaków, prawda? Tych pracowników, którzy jeszcze są u nas w kraju i może mają takie pomysły na siebie, żeby wyjechać, że jednak zostaną. Panie, zwracam się do pana Roberta Góreckiego. Czy my mamy jakieś scenariusze, bo wspominała o tym pani Magdalena Zboińska, że chcemy na wypadek, gdyby otworzyły się rynki niemieckie na przykład dla Ukraińców, to my się myślimy o Nepalu i o w ogóle tam Indiach, tych krajach azjatyckich, Azerbejdżan zdaje się, czy Armenia.
Uzbekistan też.
Uzbekistan, no właśnie. Czy to jest ten nasz scenariusz?
Jeszcze tylko taki krótki komentarz a propos tych stawek, mm-hmm. o których rozmówcy mówili parę razy. Państwo wspominaliście, przed zatrudnieniem cudzoziemca pracodawca musi wystąpić do Urzędu Pracy, w większości przypadków, bo są oczywiście zawody te deficytowe, w których nie musi tego robić, ale zwrócić się do Urzędu Pracy w celu testu rynku pracy, czyli krótko mówiąc, czy na to stanowisko znajdzie się kandydat z zasobu bezrobotnych. I to z akcentem na bezrobotnych, czyli nie Polaków, tylko szeroko pojętych bezrobotnych. I ja mam tą przyjemność, że akurat pracuję z wnioskami pracodawców. Mhm. I widzę, rozmawiam z pracodawcami i wierzcie mi państwo, że nie zawsze te stawki, albo rzadko te stawki, to są stawki minimalne. To trzeba sobie powiedzieć jasno, to są stawki średnie albo nawet lepsze, wywołane przykład kierowcy w ruchu międzynarodowym.
Ale doświadczenie pani inspektor jest trochę inne.
Tylko musi pani redaktor pamiętać o tym, że my ten problem badamy z różnych różnych perspektyw, tak? Czyli generalnie rzecz ujmując, tam, gdzie się dzieje źle, wchodzi inspekcja pracy, a my, że tak powiem, teraz, znaczy teraz odnosi się do tych sytuacji, gdzie wszystko jest w porządku. Czy,
inspekcja bada też te zakłady, które są w porządku.
Tak, tylko że rzeczywiście, do czego zmierzam? Z pracodawcy, jak sobie z nimi rozmawiam, to często mi mówią, że pomimo tego, że ta oferta wisiała 2 tygodnie, 3 tygodnie za stawkę, no całkiem przyzwoitą.
Dobrą.
Jak na moje warunki. I się nikt nie zgłaszał. Albo zgłaszali się, znaczy byli kierowani bezrobotni, po stempel, tak, żeby w tej formalności zachować. Więc nie można generalizować, że zabierają, nie zabierają. To zależy też od zawodu, ale no, trzeba sobie powiedzieć jasno, że no, jednak w urzędach pracy to widać, że deficyt bezrobotnych, owszem, i dzięki temu bezrobotni też są, wybierają tą pracę, w której chcą pracować. No i w tych zawodach, w których nie chcą pracować, no to jest deficyt, tak? Natomiast jeżeli chodzi o programy i perspektywę, boom, czy ten wzrost ilości cudzoziemców, którzy pracę i pobyt legalizowali w Polsce, to jest rok 2014-15. Po 5 latach pobytu nieprzerwanego cudzoziemcy mogą starać się o pobyt stały. Ja też tutaj troszkę upraszczam, bo są tam procedury na polskie pochodzenie, ale mówimy tylko o kwestii pracy, więc 5 lat, czyli wyjdzie nam to koło roku 2019-20. Wtedy będziemy ewentualnie mogli powiedzieć, jak wygląda proces asymilacji, pozostawania tych cudzoziemców rzeczywiście w Polsce. Ilu z nich rzeczywiście będzie chciało zostać, ilu z nich pojedzie dalej.
Mogą wcześniej, jeśli wcześniej otworzy się rynek niemiecki na przykład.
Jak najbardziej, ale to tak szybko się nie zadzieje.
Raczej to się
tak
to jakby nie tutaj stanie. Tak?
Nie, oni mają problem z milionem.
Pamiętajcie państwo jeszcze jedne rzeczy, że pracodawca polski czy przedsiębiorca, on też może tą siłę ukraińską czy pracownika ukraińskiego w trybie delegacji i on też może być na tym rynku niemieckim obecny, więc to są pewne procesy, które się dzieją i na to wpływu nie będziemy mieli. Natomiast jeżeli chodzi o programy, to na przykład teraz w ramach funduszu azylu, jest taki fundusz w ramach funduszy europejskich, projekt wojewody, a propos właśnie takich, to o czym tutaj pan prezes mówił, zaplecza socjalno-kulturalnego, tak, dla obywateli Ukrainy.
Jak ich zintegrować,
dokładnie.
Tak,
to są proste rzeczy, wyjście do kina, do muzeum, tak, jakieś spotkania, ale właśnie w tym kierunku ten projekt szedł, bo takich projektów były 2, jeden był taki typowo pod obsługę, szeroko pojętą obsługę klienta, a drugi jest właśnie taki socjalny i połączony z elementami kulturalnymi i tutaj właśnie jest to jeden z elementów, my sobie zobaczymy, jak to wyjdzie ewentualnie w przyszłości. Będzie
to
można...
jest plan, czy to już jest w trakcie realizacji?
Projekt już jest zaakceptowany, to już jest w trakcie realizacji. To jest, zajmuje
kiedy
się tym
zakończy,
u nas,
kiedy będziemy mogli powiedzieć,
te projekty
czy sukces,
są, te
czy
projekty
nie?
są zazwyczaj 12-miesięczne. Także zweryfikujemy. Na razie wiem, że tam jeżeli chodzi o cudzoziemców, to był odzew. Oczywiście na razie to się, jak to powiedzieć, pocztą pantoflową roznosi, tak? No bo to jest najlepsza forma promocji, także zobaczymy, co z tego nam wyjdzie, bo to stosunkowo niedawno ruszyło, tak jak mówię, no kwestia do weryfikacji, więc jakieś procesy mają miejsce. Druga rzecz, kwestia obywatelstw, tak? Dużo tych, stosunkowo dużo osób korzysta z tej możliwości i nabywa obywatelstwo, tylko tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Na dzień dzisiejszy to mogą być ludzie, którzy mają polskie pochodzenie bądź małżonka polskiego, tak? Bo to jest jedna z opcji. Dopiero właśnie po tym momencie nabycia pobytu stałego, o tych 5 latach, o których mówiłem, to będzie ten papierek lakmusowy a propos ich decyzji dalszej co do losów. Bo oni będą mieli tam pewien okres, w którym będą mogli oświadczyć czy zweryfikować kwestię tego obywatelstwa i wtedy też zobaczymy, w którym kierunku ta migracja rzeczywiście będzie szła.
Ale trzeba to przewidywać, co pani redaktor mówi, absolutnie. Trzeba przewidzieć, no w tym roku to nie będzie, w następnym prawdopodobnie też Niemcy nie otworzą rynku, ale Szwedzi robią takie bardzo sprytne podejścia, bo ci pracownicy mogą pracować sezonowo. I na przykład w Szwecji sezon nie był na zbieranie grzybów od sierpnia do września, tylko otworzyli już od maja. Przecież grzyby nie rosną od maja. Więc no tak. Niektóre państwa stosują już takie prawne kruczki, żeby tych pracowników do siebie ściągnąć.
Jeszcze do tych stawek, przepraszam, chciałabym dodać, bo rzeczywiście przy rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie ich jest stosunkowo mniej, porównując do oświadczeń. Tutaj te stawki mogą być wyższe, ale co do zasady, mimo wszystko pracujemy na cudzoziemcach, którzy mają oświadczenia i tutaj rzeczywiście w przypadku oświadczeń to są to stawki minimalne. Ja powiem szczerze, nie spotkałam się przypadków, gdzie byłaby ta kwota wyższa niż 2100 lub 1370 brutto. Tak. Także przy zezwoleniach na pewno może być. No też są inne branże, inne stanowiska. stanowiska, ale przy oświadczeniach tutaj rzeczywiście zostają pracodawcy przy minimalnych stawkach.
Pani inspektor, a czy spotkała się pani też z pracownikami innymi niż obywatelami Ukrainy? Tutaj była mowa właśnie o kilku krajach. Czy też pracują na naszym tu kujawsko-pomorskim rynku?
Ten rynek pomału się zmienia. Rzeczywiście pojawiają się obywatele Indii, pojawiają się obywatele Nepalu. To jest dopiero początek. Więc co do zasady, mimo wszystko, no jednak 100% jeszcze to są obywatele Ukrainy, ale rzeczywiście pojawiają się. To jest etap, dostali dopiero zezwolenia na pracę, więc oni wchodzą dopiero ten rynek. Tak to wygląda w tym roku, więc co do zasady jeszcze takich kontroli praktycznie nie przeprowadzaliśmy.
Z tłumaczami będziecie musieli
Będzie duży problem. Tłumaczy nie mamy, więc no duże wyzwanie dla nas.
Jak ich odróżnić, bo rasa biała, przepraszam, to jest genetycznie stwierdzone, bardzo słabo odróżniamy kolory na przykład Azjatów.
To tak jak oni nas
Chińczyków, Japończyków, nie bardzo odróżniamy, a oni się różnią między sobą.
No to tak, oni ponoć też mają taki problem. Pani Magdalena Zwońska w naszym toruńskim studio, ja zapytałam o pracowników innych, cudzoziemcy, ale inni niż Ukraińcy. Czy tacy tutaj też zgłaszają się do państwa, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy?
Skoryguję, bo nie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ale do powiatowych urzędów pracy.
Tak, oczywiście, jasne.
Gdyż to starosta i działa w zakresie oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową. Od 1 stycznia nastąpiła reforma procedury oświadczeniowej i z niej zostały wydzielone zezwolenia na pracę sezonową. I tutaj ustawodawca określił, że jest możliwy dostęp cudzoziemców z innych państw trzecich niż te 6 dotychczasowych z procedury oświadczeniowej. Dla przypomnienia powiem, jest to Białoruś, Rosja, Ukraina, Mołdawia, Armenia i Gruzja. I jest możliwość, żeby również inni obywatele w ramach prac sezonowych pracowali. Wówczas musi pracodawca wystąpić do starosty o tak zwany test rynku pracy, ale w naszym województwie na 30 czerwca żaden cudzoziemiec spoza tej szóstki nie pracował. Również ustawodawca dał ustawową delegację ministrowi właściwemu do spraw pracy, aby mógł rozszerzyć katalog państw, które mogą brać udział w procedurze oświadczeniowej.
O czyli jakie? Dla prac poza państwa, wiadomo?
O wszystkie trzecie. Tak. Aha. Natomiast póki co tej delegacji rozszerzającej nie użyto.
Także tak to wygląda. Nie jest planowana. Być może, tak.
A dlaczego nie jest planowana, skoro grozi nam tutaj taka zapaść, jeśli wyjadą obywatele Ukrainy?
No ale się sęk w tym, żeby nie wyjechali, więc generalnie rzecz ujmując,
jest tak zwany
wentyl bezpieczeństwa.
Ale czy to nie będzie za późno?
Tylko, szanowni państwo, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że też nie ujmując tym pracownikom Dalekiego Wschodu, to też tutaj pan prezes może będzie bardziej precyzyjny. To nie jest ten docelowy pracownik, którego pracodawcy by chcieli, ponieważ...
Do szwalni, do bardzo prostych czynności masowych są może oni potrzebni, tak? Bo tak to jest w Bangladeszu. Wielkie firmy, które szyją odzież dla całego świata, czy buty dla całego świata. Również dla polskich firm. Być może nasi pracodawcy patrzą pod tym kątem, że tu ich ściągniemy, będzie taniej. Prawdopodobnie jest to pewien błąd w szacowaniu kosztów, bo pracownik w Bangladeszu, jak zarabia $50 na miesiąc, to jest naprawdę bardzo dobry zarobek. Jak gdybyśmy my dali u nas $50 pracownikom, to takich telefonów jak ten pierwszy by się tutaj urwało. Więc to jest niemożliwe i być może robimy błąd, mówię jako pracodawca, błąd w szacowaniu, ile taki pracownik faktycznie będzie nas kosztował. Być może lepiej tam założyć fabrykę niż tu.
No to chyba nie byłoby dla naszej gospodarki za dobre.
Dlaczego? No tam... Podatki od pracodawcy będą płacone tutaj.
Ale zatrudnieni będą...
No ale jak nie mamy tu rąk do pracy, pani redaktor, co mamy zrobić? Przecież z punktu widzenia wszystkich obywateli i tych pracowników i pracodawców jest to, żeby podatki do państwa były odprowadzane coraz większe.
I żeby ludzie mieli pracę.
Więc czy my to zarabiamy tu, czy jesteśmy zmuszeni zarabiać za granicą, to z tego punktu widzenia jest to samo.
Podatków tak, natomiast stopy bezrobocia już niekoniecznie, prawda, w Polsce. Aczkolwiek ja wiem, że w tej chwili mamy, brakuje nam rąk do pracy.
No to, tak,
w latach 90. nie do pomyślenia, kiedy bezrobocie sięgało, na przykład w wymienionym...
Nie było bezrobocia w latach 80.
90. powiedziałam.
80.
80. nie miało być prawa.
Nie mogło być tak, jasne. Nie, 90. jasne, jeśli powiedziałam 80., to przepraszam, bo w wymienionym tu Grudziądzu ono sięgało bezrobocia strukturalnego, prawda? Tam było 30 chyba ponad tak. nawet procent, więc być może jeszcze ludzie mają taką traumę z tamtego okresu. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ale też jak się okazuje niedobrze, bo...
Problem jest też mentalności troszkę naszych obywateli i współrodaków. Amerykanie, kiedy dostają nową pracę, to może ona być 10 stanów, czyli u nich to jest odległość 3000 kilometrów.
Przyjeżdżają.
Pojadą, sprzedadzą dom, pojadą i pracują. Natomiast my jesteśmy bardzo mało mobilni, tak? Ten pan z Grudziądza mówi, że nie może znaleźć pracy. W Gdańsku jest praca, w Warszawie jest praca.
Ale mieszkania nie ma.
Ale
to
można
nie
je wynająć.
Takie proste. Można wynająć, ale tam jest też łatwiej. To jest cały skomplikowany problem,
Bardziej problem mentalny według mnie, a nie problem
też.
Ekonomiczny.
Tu myślę, że powinni współdziałać pracodawcy, rząd, ministerstwa, żeby tu jakoś sprawę załatwić. I miejmy nadzieję, że tak się stanie. I miejmy nadzieję, że te optymistyczne prognozy, które tutaj państwo, pan prezes też o tym mówił, że Polacy będą wracać, się ziszczą za 8 lat. Czekamy. Dziękuję państwu bardzo. Magdalena Zbońska, Agnieszka Dobrodziej, Roman Dziękuję Rogalski, bardzo. Robert Dziękuję. Burecki, Żaneta Dziękuję. Walenty. Do usłyszenia.